Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze, Dziewica. Serdecznie Państwa witam. Pisał Julian Eismont. Zorzo poranna, która kwiaty radujesz, ludzi i ptaszęta spraw, aby dusza nasza była uśmiechnięta, jako ranek światłością jaśniejący Bożą, poranna zorzo. Wieczorna gwiazdo, sercom naszym daj spokój zmierzchu czerwcowego. Promieniste anioły niech snów naszych strzegą. Oto jest prośba nasza cicha i pokorna, gwiazdo wieczorna. Niebios, błękicie, uchroń nas od codziennej troski i od szkody. Użycz nam słońca Twego i jasnej pogody przez całe życie. Rzeko światłości, unieś nas falą swoją modrą i słoneczną ku przystani, gdzie wieczny odpoczynek gości i radość, która jest tak samo wieczną. Błękitna rzeko, spraw, byśmy pili błękit duszą upragnioną i chłodzili nim zmysły, gdy w nas nadto płoną i gdy dusze pragnienia cielesne nam pieką, błękitna rzeko. Lesie przedwieczny, sięgający niebiosów, wbrew wszelkim nadziejom pozwól nam trwać na przekór burzom i zawiejom. Twój święty szum myśl niech ku niebu niesie, przedwieczny lesie. Pole radosne, pole zbóż śpiewających nieskończonej toni, niech Twa dobroć płody naszej pracy chroni, niech nas omijają klęski i niedole, radosne pole. Lipo pachnąca, gdy Cię złotem okryją złote lipca blaski, pełnaś wonnego miodu, kwiatów Twoich łaski daj nam słodycz bez końca. Brzozo dziewicza, śród pochylonych prosta, pośród ciemnych biała spraw, ażeby nam zawsze niewinność jaśniała z uśmiechniętego oblicza. Wierzbo przydrożna, dająca cień wędrowcom spragnionym uchłody, gdy ich długiej pielgrzymki zmęczą niewygody, niech i nam u stóp Twoich spocząć będzie można. Owocu boski, dający sercu nektar, duszy upojenie, ugaś nasze płomienne, bolesne pragnienie, ułagodź palące troski. Kłosie dojrzały, chylący się ku ziemi, moc biorący z nieba, daj nam pożywać z Ciebie powszedniego chleba przez żywot cały. Opiekunko skowronków, która strzeżesz ptaszęcych gniazd pod kwietną miedzą i piskląt, co pod matek skrzydełkami siedzą, nim nie ulecą w niebo z pieśnią polnych dzwonków. Pani słowików, nocą pośród jaśminów i bzów chroniąca natchnionego śpiewaka od złych drapieżników w świetle miesiąca. Jaskółek matko, która wskazujesz im niebieskie szlaki, gdy zza mórz wraca ich strudzone stadko spraw, byśmy Cię wielbili pieśnią jako ptaki. Nim wrócę do stref turystycznych i parków narodowych, chcę coś powiedzieć o turystach w lasach. Rozwijający się żywiołowo ruch turystyczny na terenach leśnych i szkody, jakie powodują niezdyscyplinowani, pozbawieni kultury współżycia z przyrodą ludzie, zmuszają do wydawania przepisów mających charakter zakazów i nakazów. Wydawane są one w trosce o utrzymanie we właściwym stanie lasów, zapobieżenie szkodom i stratom w gospodarstwach leśnych. Przepisy te, mające na celu ochronę lasów przed dewastacją, powinny być znane wszystkim, którzy przebywają na leśnych terenach i traktowane nie jako zło konieczne, lecz jako żelazne zasady obowiązujące przy korzystaniu ze wspólnego dobra. Określają warunki ruchu pieszego w lasach, ruchu pojazdów samochodowych, biwakowania oraz korzystania z płodów runa leśnego. Las stoi otworem przed pieszym turystą, jednak ze względów gospodarczych pewne leśne obszary mogą być wyłączone ze swobodnej penetracji. Obszary takie oznaczone są tabliczkami ostrzegawczymi, z treścią których przebywający w lesie powinien się zapoznać. Najczęściej nie wolno wchodzić bądź przebywać na terenach szczególnie zagrożonych pożarem, terenach upraw leśnych, w ostojach zwierzyny, na terenach wydmowych oraz w rezerwatach przyrody. Zakazy te nie dotyczą osób wykonujących tam czynności służbowe, między innymi strażników ochrony przyrody. Na obszarach tych wolno jednak korzystać z oznakowanych szlaków turystycznych. Coraz większe zagrożenie dla lasów jest turystyka masowa. Toteż zasady dotyczące tejże turystyki zostały uregulowane zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego z 1965 roku. Generalną i podstawową zasadą jest dopuszczenie ruchu pojazdów samochodowych wyłącznie po drogach publicznych, bądź też drogach leśnych oznaczonych drogowskazami. Wjazd na drogi leśne nieoznaczone drogowskazami jest wzbroniony bez względu na to, czy są one, czy też nie oznaczone znakami zakazu wjazdu. Oczywiście zakazy te nie dotyczą rowerów, przy pomocy których wolno poruszać się po wszystkich drogach i ścieżkach udostępnionych dla ruchu pieszego. Na drogach leśnych zabronione jest używanie sygnałów dźwiękowych oraz jazda pojazdami bez tłumików. Biwakowanie z rozbiciem namiotu dozwolone jest wyłącznie na terenach wyznaczonych i oznakowanych obozowisk. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych koniecznością, jak na przykład złe warunki atmosferyczne, osoby podróżujące szlakami wodnymi mogą biwakować przez krótki okres nad brzegiem wód, przestrzegając oczywiście wszystkich innych przepisów dotyczących zachowania się w lesie. Największym wrogiem lasu jest pożar. Ilość pożarów wzrasta wraz z nasilającym się ruchem turystycznym. Jak olbrzymie szkody w środowisku przyrodniczym i straty materialne w gospodarce leśnej powodują ludzie lekkomyślnie stwarzający zagrożenie pożarowe. Nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego też, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych już z 1973 roku, na terenach lasów, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości 100 metrów od nich zabronione jest dokonywanie wszelkich czynności mogących spowodować pożar. Dotyczy to głównie rozniecania ognisk, używania kuchenek turystycznych, poza miejscami oczywiście do tego wyznaczonymi, porzucania palących się lub tlących przedmiotów. Zabronione jest także w okresie od 1 marca do 31 października palenie papierosów, z wyjątkiem dróg i miejsc o odsłoniętej glebie. Należy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, każda osoba przebywająca w lesie obowiązana jest bezzwłocznie wszcząć alarm w razie zauważenia pożaru. Nikt nie ma prawa uchylić się od udziału w gaszeniu pożaru leśnego. Do ochrony i zapewnienia spokoju zwierzynie leśnej oraz umożliwienia cichego wypoczynku osobom odpoczywającym na terenach leśnych Przepisy zabraniają hałasowania, jak na przykład używanie sygnałów dźwiękowych. Sygnałów dźwiękowych można używać jedynie w celu przywołania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku czy pożaru. Całkowitą ochroną otoczone są wszystkie leśne zwierzęta. Zabronione jest ich zabijanie, płoszenie, ściganie i chwytanie. Nie wolno niszczyć gniazd, lęgowisk i nor zwierząt oraz mrowisk. Należy podkreślić, że zakaz ten dotyczy także gadów i płazów, jak węże, padalce, jaszczurki i żaby. Z tych samych względów obowiązuje prowadzenie psów na smyczy. Wyjątek stanowią psy rasy Bernardyn oraz psy małe jak pekińczyk czy ratlerek, nie tworzące zagrożenia dla zwierzyny leśnej. Zarządzenie ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego chroni także wszelkie leśne rośliny. Nie wolno uszkadzać i niszczyć drzew i krzewów, zrywać i wyrywać innych roślin. Zabrania się niszczenia grzybów niejadalnych, które niestety masowo padają ofiarą bezmyślnych grzybiarzy. Są one bowiem niezbędnym składnikiem biocenoz leśnych, mają duży wpływ na kształtowanie się gleb leśnych, na wzrost i rozwój drzew oraz krzewów. Na terenach leśnych dozwolony jest zbiór jagód i grzybów jadalnych, oczywiście poza miejscami zakazanymi, jak rezerwaty przyrody czy parki narodowe. Należy jednak pamiętać, że nie wolno pozyskiwać jagód przy pomocy grzebieni, które niszczą delikatne krzewinki. Zwolennicy grzybobrania muszą pamiętać także w swoim interesie o zakazie rozgarniania ściółki i odsłaniania gleby, gdyż kończy się to zanikiem grzybni oraz owocników grzybów, zwłaszcza szlachetnych gatunków. Zjawiskiem niestety powszechnym jest łamanie przepisów o zakazie zaśmiecania leśnych terenów. Śmiecą ludzie o niskiej kulturze, zostawiając w lesie papiery, opakowania itd. Pozostawione puszki i butelki są często przyczyną śmierci drobnych zwierząt leśnych lub kalectwa zwierzyny łownej. Zamieniają harmonijne piękno przyrody w koszmar obrzydliwego śmietniska. Narastający pęd do lasu zobowiązuje do szczególnej ochrony terenów leśnych. Przestrzeganie przepisów jest koniecznością, jeśli chcemy odpoczywać w lesie i cieszyć się jego pięknem, czy wracać do miast wypoczęci i zadowoleni. Zachowując się kulturalnie na leśnych szlakach, działamy zgodnie z naszym własnym interesem. Nie chcemy przecież odpoczywać na śmietnisku w otoczeniu zniszczonej zieleni. Chcemy słuchać śpiewu ptaków, cieszyć się udanym zbiorem grzybów, podziwiać piękne drzewa. Las jest wielkim wspólnym dobrem i wielkim nieocenionym bogactwem. Pomagajmy w razie potrzeby służbie leśnej i strażnikom ochrony przyrody w utrzymaniu porządku w lesie, a także piętnujmy wszelkie objawy bezmyślności i wandalizmu. Las nam za to wynagrodzi. Społeczny ruch ochrony przyrody w Polsce ma długie tradycje. Narodził się na południu kraju. Zapoczątkowały go towarzystwa turystyczne związane profilem i terenem działania z Tatrami. Dowodem na to jest objęcie ochroną gatunkową. W roku 1868 Świstaka i Kozicy, odwiecznych i prawowitych mieszkańców górskich hal i turni, na podstawie naukowej motywacji. 5 lat później powstało w Krakowie Towarzystwo Tatrzańskie, prekursor Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zarejestrowanego w 1919 roku, którego zadaniem było promowanie turystyki górskiej, rozwijanie badań naukowych i ochrona gór. Znaczący jest też rok 1906, bowiem wtedy utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego statutowym celem było popularyzowanie turystyki krajoznawczej i ochrony przyrody. O tym, że ochronę skarbów natury uczyniono jednym z priorytetowych kierunków działania tego towarzystwa, świadczy fakt powołania w jego organizacyjnych ramach Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody. Społeczny ruch ochrony przyrody narodził się więc w Tatrach, a do jego poczęcia przyczynili się mądrzy, obdarzeni umiejętnością przewidywania przyszłości i wrażliwi ludzie z turystyczną pasją. Nic w tym dziwnego, bo to przecież turyści i podróżnicy, ludzie aktywnie przemieszczający się dla zaspokojenia swojej wrodzonej ciekawości świata, jako pierwsi mieli szansę zauważyć pojawiające się zagrożenia środowiska naturalnego i jako pierwsi uruchomili ostrzegającą społeczeństwo syrenę alarmową lub, jak kto woli, włączyli SOS wzywający na ratunek przyrodzie. Kim są turyści? Czy dzisiejsza turystyka ma coś wspólnego z tą sprzed ponad 100 lat? W słowniku wyrazów obcych turystom określa się osobę wędrującą lub podróżującą w celu poznawania i podziwiania krajobrazów, a turystykę definiuje się jako formę czynnego wypoczynku realizowaną przez odbywanie wycieczek pieszych, kajakowych, narciarskich, samochodowych i innych, łączącą cele poznawcze z elementami sportu. Definicja zamieszczona w słowniku języka polskiego kładzie akcent na wędrówki organizowane po obcym terenie w celach krajoznawczych lub odbywane jako forma czynnego wypoczynku. Na podstawie tych definicji można powiedzieć, że prawdziwy turysta przemieszcza się aktywnie, podziwia spotykane na swojej drodze krajobrazy, zachwyca się ich urokiem, cieszy się z każdego spotkania z nowym gatunkiem rośliny czy zwierzęcia. Jest zakochany w przyrodzie i swoją obecnością stara się nie wyrządzać żadnej szkody na trasie wędrówki i w miejscach odpoczynku. Każde miejsce biwakowania czy postoju ma w zwyczaju zostawiać w takim samym lub nawet lepszym stanie niż zastał. Turysta to osoba o bardzo wysokich wymaganiach w stosunku do siebie, dlatego mająca też moralne prawo stawiania wymagań innym. Ważny jest dla niego aktywny odpoczynek na łonie natury, przeżycie przygody, nawet za cenę niewygody i skromnych warunków pobytu w noclegowej bazie, a nie pobyt w luksusowo wyposażonym hotelu z pokojami najeżonymi elektroniką i widokiem na urządzone pod sznurek otoczenie. Bliskość z naturą zmienia odbiór świata. Jest to wymowne zdanie. Może być ono mottem przyrodniczych przygód prawdziwych turystów. Chcą oni obcować z przyrodą, bo wiedzą, że jest ona najlepszym lekarzem ciała i duszy. Pozwala szybko zregenerować utracone siły, uruchamia pokłady optymizmu i czyni ludzi przyjaznymi w kontaktach z otoczeniem i samymi sobą. Aby wyleczyć się ze stresu, wybierz się do lasu, nabierz w płuca świeżego powietrza i przytul się do jałowca. Taka naturalna akupunktura znakomicie wyzwala ze stresu, wyleczy cię ze snobizmu, uwrażliwi, pomoże odkryć prawdziwe wartości, otworzy oczy na potrzeby innych. Z introwertyka uczyni ekstrawertykiem. Gdyby ludzie, którzy uważają się za turystów, chcieli rozumować takimi kategoriami, na świecie byłoby znacznie lepiej. W turystyce, jak i w innych obszarach życia społecznego, dzieje się dziś wiele złego. Przede wszystkim duża grupa współczesnych turystów, lepiej nazwać ich pseudoturystami, masowo przemieszczających się do modnych miejsc wypromowanych przez skomercjalizowane biura podróży, to ludzie zachowujący się tak, jakby ich celem nie było poznanie, ale zdewastowanie wszystkiego, co napotkają na swojej drodze. Turystyczna stonka, jak się to mówi, nie przestrzegająca żadnych zasad, osiągająca w niektórych miejscach liczbową gradację, depcze, zaśmieca, zatruwa, wyrywa, hałasuje, zabija, degraduje, słowem niszczy środowisko przyrodnicze i w ten sposób plami honor pięknego w swoich założeniach turystycznego ruchu. Przykłady takich zachowań bardzo często opisują przyrodnicze czasopisma. Wskazują wiele zła wyrządzanego przyrodzie polskich gór, lasów i jezior. Pseudoturysta w swoim zachowaniu wykazuje ogromną determinację. Będzie z uporem przemierzał zatłoczoną drogę do Morskiego Oka, czasami na wyścigi, albo wygodniej drogo w konnym tramwaju. Głównie po to, by nad jego brzegiem opróżnić plecak z kanapek i napojów, a resztę utopić w krystalicznej górskiej wodzie. Na korze drzew przy postojowych miejscach zostawi swoje inicjały. Wyryje serce symbolizujące niespełnioną miłość, zdemoluje ławkę, powiększy górę odpadów, dorzucając swoje co nieco do tego, co zostawili jego poprzednicy. Ile w tym powszechnym dziś nagannym zachowaniu jest głupoty, chamstwa i niechlujstwa? Skąd tacy ludzie czerpią wzorce postępowania? Co należy uznać za główny błąd w systemie wychowawczym społeczeństwa? Jak dotrzeć do rozumu środowiskowych wandali, jeśli w ogóle jakiś rozum posiadają? Pseudoturystycy sprzyjają bardzo często działania lokalnych samorządów, nastawionych na szybki i łatwy zysk, gotowych przehandlować i spieniężyć walory krajobrazowe swojego terenu dla osiągnięcia doraźnych i partykularnych zysków, nie pojmując tego, że piękno przyrody należy dziś rozpatrywać w kategoriach ekologicznych i ekonomicznych łącznie, w sposób zrównoważony. Nikt inny, tylko samorządowcy, motywowani przez pseudoturystyczne i sportowe lobby, a także niektóre komercyjne biura podróży, depczą obowiązujące w Polsce prawo i realizują wbrew opinii przyrodników, prawdziwych turystów i ludzi nauki rozbudowę kolei linowej na Kasprowy Wierch. Zezwala na to ministerstwo, bo z jego nazwy nie wynika przecież, że ma stać na straży ochrony przyrody. Już od dawna słowo ochrona wymazano z tablic informacyjnych i pieczątek tego resortu, a słynna wypowiedź jednego z poprzednich ministrów, że Tatry są dla Polaków, a nie dla kozic i świstaków, nie pozostawia żadnych złudzeń co do intencji pracujących tam ludzi i przyszłości tego terenu, mającego dziś tylko pozornie rangę Parku Narodowego, obszaru Natura 2000 i rezerwatu biosfery. Górą jest gminny, powiatowy i wojewódzki urzędnik, prawdziwy w cudzysłowie gospodarz, pan i władca. Środowiskowe prawo potrafi on skrzętnie obejść, chociaż za każdą nowelizacją ustawy i rozporządzenia są coraz obszerniejsze i szczegółowsze, to jednak także coraz bardziej dziurawe, nafaszerowane różnymi furtkami pozwalającymi na dowolną interpretację zapisów. Taka jest nasza dzisiejsza ochroniarska rzeczywistość. Te gorzkie słowa, wskazujące słabość polskiego prawa ochrony przyrody, wielki społeczny kryzys wartości i choroby trapiące współczesną turystykę, możemy znaleźć dużo na ten temat w wartościowej publikacji, która ukazała się nakładem wydawnictwa Kubajak pod tytułem Turystyka wobec problemów ochrony przyrody i środowiska. Jej autorem jest profesor Wiesław Stawiński, dydaktyk biologii i ochrony środowiska, znawca i miłośnik przyrody, niekwestionowany autorytet w zakresie problemów przyrodniczej edukacji. W książce tej zawarł on poglądy na turystykę w relacji do przyrodniczych zasobów środowiska. Przedstawia te zagadnienia przez pryzmat swojego bogatego życiowego doświadczenia, profesora, dydaktyka, a także podróżnika i turysty, który zwiedził prawie wszystko to, co na Ziemi jest najpiękniejsze. W publikacji tej można znaleźć informacje o tendencjach w rozwoju turystyki, zmianach w środowisku wynikających z podróżowania ludzi, apel o oszczędne wykorzystanie zasobów przyrody. Współczesna turystyka przedstawiona została jako jedna z ważnych gałęzi gospodarki, możliwa do rozwijania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W tym właśnie kontekście autor wskazuje rozwijającą się w ostatnich latach eko- i agroturystykę, nawiązując w swoich założeniach do pięknych i zdrowych zasad turystyki tworzonych przed wiekiem z myślą o poznaniu, wypoczynku i przeżywaniu. Dziękuję bardzo panu doktorowi Ryszardowi Kowalskiemu z Akademii Podlaskiej w Siedlcach za ten tekst. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.